Są niektóre rzeczy, które ja dzisiaj chcę powiedzieć w związku z głoszeniem słowa, które my bogato na tym miejscu słyszymy i pozwalamy, ażeby ono mieszkało bogato między nami. Co dotyczy się słowa wprowadzającego, chciałbym krótko z Hebrajczyków 12 do tego przeczytać. Hebrajczyków 12 od wiersza 22. Hebrajczyków 12 rozdział od wiersza 22. Lecz wy podeszliście do góry Zion i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. I do pośrednika nowego przymierza Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Wspaniałe i cudowne słowo w Starym i w Nowym Testamencie, które mówią o tym, że Bóg nowe przymierze zawrze, na przykład u proroka Jeremiasza w 31 rozdziale, w tym rozdziale, w którym również jest mowa o powróceniu rozsypanego ludu izraelskiego u Jeremiasza w 31 rozdziale, wiersz 31. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim, z domem judzkim nowe przymierze. Ja nie chciałbym dalej czytać. Kto chce, może to uczynić. Tutaj jest nam mówione, że Bóg nowe przymierze chce zawrzeć. Gdzie On ten pierwsze przymierze zawarł, my wiemy wszyscy. Każdy zna to zawarcie przymierza. Każdy zna nakaz zakonu. Pan Bóg przyszedł na górę Synaj i On mówił do Mojżesza i wtedy cały lud słuchał głosu Pana i bali się wszyscy, bo głos Pana był tak potężny i tam był ogień i był na tej górze również dym i tam był Bóg w tym ogniu i cały lud był w bojaźni i w strachu, ale później to oni zostali krwią pokropieni i Bóg ten pierwszy przymierze poprzez Mojżesza z ludem izraelskim zawarł i został dany to przymierze. I później przyszło ta obietnica, że on nowe przymierze zawrze i ten nowy testament składa świadectwo o tym przymierzu, które Bóg zawarł. I jeżeli te obietnice w Starym Testamencie są zapisane, że Bóg nowe przymierze zawrze, to my mamy to prawo się spytać, kiedy Bóg i gdzie i jak Bóg zawarł to przymierze. I tak my słyszymy naszego Pana u Mateusza w 26 rozdziale, 26 wiersz i 27 wiersz mówi, to jest nowe przymierze w mojej krwi. Wtedy lud i księga zostały pokropione krwią. Tutaj był nowe przymierze i odkupiciel sam, on swoją krew i swoje życie poprzez to dla nas, za dzieci nowego przymierza z łaski darował. I my wierzymy, że również i Izrael w tym nowym przymierzu jest i w doskonałości, jako ostatni przyjdzie, Bóg zaczął z Izraelem i Bóg i również z Izraelem zakończy. między tym leży zbór z narodów. My chcemy, nie chcemy się teraz w tym dalej zagłębiać, już to wystarczająco często było opisane i mówione o tym. W każdym bądź razie Bóg ma swój plan, plan zbawienia z ludzkością i my musimy się w tym planie Bożym dać wprowadzić do tego planu Bożego i musimy stać się częścią tego, co Bóg w naszych dniach czyni. My na tym miejscu mamy tą wolność i również o tym mówić, co w naszej generacji się stało. Wszyscy inni, oni może mówią, przed 4000 lat Bóg to uczynił i tamto uczynił. I za to jesteśmy również wdzięczni. Przed 2000 lat Bóg to uczynił. My możemy świadectwo złożyć o tym, co Bóg w naszej generacji uczynił. Świadectwo o tym nadnaturalnym działaniu Bożym. Świadectwo o tym potwierdzeniu tego słowa poprzez wielkie znaki i cuda. Świadectwo o tym, co zostało obiecane i to, co przed naszymi oczyma się wypełniło. Są obietnice dla Izraela i są obietnice dla zboru. I co dotyczy się czasu końca, tak, my w Starym i w Nowym Testamencie, w Ewangeliach i w listach mieliśmy, została nasza uwaga zwrócona na to, co w ostatnie dni się stanie. I tak dlatego, że my na końcu dni żyjemy, my dobrze czynimy, jeżeli my specjalnie ten proroczy odcinek tego planu Bożego zbawienia doświadczamy i niektóre i całkowicie specjalne orientację otrzymujemy i nie ażeby tylko myśleć, że co ma być czynione, tylko ażeby wiedzieć, Bóg czyni to, co On obiecał, bo Słowo Boże pozostaje na wieki. To, co dotyczy się tych politycznych wydarzeń, tak, są niektóre rzeczy w Słowie Bożym u proroka Ageusza w drugim rozdziale. Jest nam następująca rzecz powiedziana u proroka Ageusza w drugim rozdziale, wiersz 21. Tak powiedz Zerubabelowi, namiestnikowi Judei, poruszę niebiosa i ziemię. Upadną trony i zniszczę moc królestw pogańskich. Obalę rydwany i jeźdźców, tak, że padną rumaki i ich jeźdźcy. Jeden od miecza drugiego. I tak dalej. Kto to słowo o poruszeniu i wstrząśnięciu w liście do Hebrajczyków czyta? U Hebrajczyków 12:26 ten mąż Boży w Nowym Testamencie to słowo z Ageusza wziął i wyłożył je tak, że Bóg na końcu niebo i ziemię poruszy i również te polityczne powiązania, one muszą się uporządkować w tym poprzez Boga podjętym planie czasu końca. Co dotyczy się ludu izraelskiego jako całość, tak po zakończeniu zboru z narodów, tych dwóch proroków, których służba jest podobna z tymi służby Eliasza i z tą służbą Mojżesza, oni przyjdą według Zachariasza 4, również w Starym Testamencie prorok widział tych dwóch mężów Bożych jako dwa oliwne drzewa obok świecznika. Świecznik pokazuje zbór pokazuje, symbolizuje zbór i tam są później te dwa drzewa oliwne, to są te, ci dwaj prorocy i oni są poza tym świecznikiem i to znaczy, że oni nie w czasie zboru przyjdą i będą swoją służbę mieli tylko dopiero po tym, kiedy pełnia z narodów do zboru wejdzie, do chwały wejdzie u Rzymian 11 od wiersza 26. Wtedy Bóg się zwróci do Izraela i ci dwaj prorocy, oni 3,5 roku w Jeruzalemie będą to słowo Pana, to prorocze słowo będą głosili. Ja jestem całkowicie szczery i to mnie za każdym razem zasmuca, kiedy ja słyszę, że gdzieś ktoś wyjątkowo ci pogańscy bracia ze swoją nauką Trójcy do ludu izraelskiego idą i tam tych ludzi chcą do wiary przyprowadzić. Oni, ci tak zwani misjonarzy, powinni najpierw uwierzyć w tego jedynego i prawdziwego Boga, oprócz którego żadnego nie ma. Ci, którzy tam idą i im niechaj by było powiedziane, że oni by mogli sobie, nie muszą nigdzie podróżować. My musimy plan Boży tak respektować, jak on z łaski w Słowie Bożym nam jest objawiony i pokazany. I kiedy nasz brat z Częstochowy mówił, że ten papież tam czwartą podróż już uczynił, on jeszcze inne będzie robił podróże, ale wyobraźcie sobie, tam jest czarna Madonna i o kim ona ma być i jak kto ją wyprodukował i zrobił, to nie wiem, ale jeżeli się myśli o czarnej Madonnie, to już widać wszystko, czarne jest i tam ma martwe obraz, ma modlić się różaniec, ja nie wiem, jak to się ma stać i wszystkie masy są oszukane i jeszcze raz oszukane w bardzo pobożny sposób i nie wiedzą w ogóle o tym. Oni myślą, że Piotr był pierwszym papieżem. Piotr w ogóle nie był papieżem i tych pierwsze 300 lat nie wiedzą w ogóle nic o papieżu. Nie było w ogóle żadnego papieża. Ale wy wiecie, że oni papieże, ci papieże, oni byli bardzo chytrzy i tam był jeden moment, gdzie oni z tą historią Kościoła z powrotem badali i listę zrobili i tam był z Piotrem zaczęli, aż do Leo I przyszedł. I także oni w tej chytrości swojej, oni dla siebie samego, dla siebie samych zrobili listę papieży bez jakiegokolwiek braku jakiegoś od Piotra aż do teraz, do tego 226 papieża i cała historia Kościoła mówi przeciwko temu. Oni pomimo to, oni zrobili listę ze swojej strony z imionami i z latami i tak, ażeby te masy ludzi w tym kłamstwie i w tym wszystkim, ażeby ich trzymać. I to po prostu nie jest, nie może być, ażeby to była tak fałszowana historia ta. I wszyscy, kto to czyta, jak protestancki i katolicki, oni wiedzą, że w tym w Nicei Atanasius i oni jeszcze w ogóle nie wiedzieli nic o papieżu jakimś i nic w ogóle nie wiedzieli o jakimś biskupie albo o Kalcedonie, nic nie wiedzieli i w roku 381 jedno kłamstwo za drugim szło, jeden dogmat za drugim dogmatem i to całe kłamstwo musi jakoś być przyniesione na światło, bo są między również i protestancami, nie ma już więcej tych, którzy protestują. Oni wszyscy się zwrócili do Rzymu i my tutaj na tym miejscu się orientujemy z Rzymu w innym kierunku do Jeruzalemu, do słów Bożych, które z góry Syjon wychodzi i z Jeruzalemu wyszło, do tego oryginalnego słowa naszego Boga, do tego Starego i Nowego Testamentu. Ja z wczoraj wieczorem z kazania brata Branhama ten cytat czytałem, który dotyczy się tego politycznego rozwoju. To kazanie z 6 lipca 1962 roku. Tu mówi brat Branham wyraźnie po tym wyłożeniu tego planu Bożego zbawienia i po oświeceniu czasu końca, mówi brat Branham: czy wy się nie radujecie, że z powrotem do poselstwa, z powrotem do oryginału, z powrotem do zielonych świąt, z powrotem do tych prawdziwych błogosławieństw, z powrotem do imienia Jezusa Chrystusa, z powrotem do chrztu Duchem Świętym, z powrotem do tych znaków i cudów, z powrotem do tych wszystkich rzeczy, odwrócić się od waszych wszystkich organizacji z powrotem do świętego, do Ducha Świętego, który jest naszym nauczycielem. I nasz Pan powiedział wtedy: jeżeli ja odeszłem, wtedy przyjdzie Duch i On was do wszelkiej prawdy wprowadzi. On was o wszystkim pouczy. I tak brat Branham to jeszcze raz podkreśla i mówi tutaj: z powrotem do poselstwa, z powrotem do początku, z powrotem do tego, co Paweł czyta, uczył, z powrotem do zboru, do chrztu, którym on chrzcił. On widział ludzi, którzy inaczej byli ochrzczeni i oni musieli na nowo być ochrzczeni. I on powiedział: nawet jeżeli by anioł z nieba przyszedł i wam coś innego głosił, ten niechaj byłby przeklęty. A więc z powrotem do poselstwa, moi przyjaciele, z powrotem, bo to jest czas wieczorny. My wierzymy z całego serca w to, że Bóg miał mężów. I ja dzisiaj tę Deutschą encyklopedię wziąłem od Hertha. To jest to historia Kościoła katolickiego w naszym kraju, największy w całym niemieckim obszarze i może na całym świecie. To protestanckie jest poprzez doktora Hutten w Stuttgarcie pisane, a tutaj jest Herda, który to wydał tutaj, wydawnictwo Herda. Ja przeczytam to tylko krótko tutaj. Jest tutaj napisane na stronie 123 w tej encyklopedii, która ma ponad 1000 stron, Branham, poruszenie Branhama. Ja czytam: William Branham, 1909 rok, 1965 rok, należy do amerykańskich ewangelistów uzdrowieniowych tych 40 i 50 lat naszego roku stulecia. On miał nadnaturalne do życia, anioł się jemu pokazał i inne znaki niebios szły z nim. Przy jego zgromadzeniach działy się wyjątkowe uzdrowieniowe cuda. W tych ostatnich 3 latach jego życia on stał się głosicielem Ewangelii czasu końca. I poprzez tych, którzy jego uznawali, on był jako tego posłaniec czasu końca i ostatniego czasu zboru. Ten, który jako Eliasz przyszedł i tego powtórnie przychodzącego Chrystusa w jego końcowym czasie głoszenia słowa, on mówił o tym apokaliptycznym planie Bożego działania i gdzie on bezpośrednio konkretne rzeczy od, o sądzie Bożym mówił. I również w Niemczech byli ci, którzy jego nauce wierzyli, ci, którzy w, kiedy on był w Karlsruhe, w Krefeldzie, się zrobił krąg pod prowadzeniem Ewalda Franka, który się w 1933 roku urodził, zbór powstał, wolna misja ludowa. W nim ten, ta wiara Trójcy jest odrzucana i ten chrzest w imię Jezusa Chrystusa jest czyniony. Powtórne chrzty, aż do dzisiaj Ewald Frank wciąż w tych pismach, które on wydaje i poselstwa Branhama dalej drukuje. Tak dalece z tej strony 123 z tej księgi. I ażeby pokazać to, że ci ludzie najlepiej są poinformowani, ja przeczytam jeszcze bardzo krótko ze strony 100, strona 151 i mianowicie następujące. Strona 150 o tym drugim watykańskim soborze. To jest ten drugi watykański sobór. W dekrecie jest napisane o ekonomizmie, a więc on myślał o takich chrześcijanach, którzy w Trójcę Bożą wierzą, jest do sprawdzenia, jak dalece wyjątkowe zgromadzenia, które tą wiarę w Trójcę odrzucają, jak dalece one są jeszcze chrześcijańskie. Czy pojęliście to? A więc, tutaj jest bardzo wyraźnie powiedziane, że tylko o takich chrześcijanach ma być myślane, którzy w to pojednanie wierzą, którzy wierzą w Trójcę, a więc nie ma Bóg żadny, on nie jest Trójcą. Bóg jest tylko jeden, jedyny Bóg. I ten jedyny Bóg, on się w niebie jako Ojciec, na ziemi w Synu i poprzez Ducha Świętego się objawił. Ale on pozostaje wiecznie jeden, jedyny Bóg. Bóg nad nami, Bóg między nami i Bóg w nas. Ojciec, Syn i Duch Święty, jeden prawdziwy Bóg. Ale my widzimy, gdzie to już wszystko prowadzi, mianowicie ci, którzy ten uczynioną według tego soboru w Nicei tą wiarę Trójcy niosą ten rzymski kościół, to mówi, ażeby to Trójcę używać jako trójjedyny, a więc chrześcijanie, którzy tą wiarę porzucają, są w oczach tego kościoła, nie są po prostu chrześcijanami. To jest tutaj to pytanie, czy oni w ogóle jako chrześcijanie mogą być uporządkowani. I niechaj byście się nie mylili. Ja specjalnie jeszcze przeczytam jeszcze bardzo krótko i szybko ze strony 200, ze strony 293, wy wiecie, mnie to zadziwiło, wy wiecie, że brat Branham był bardzo poprzez Boga poruszony i również, ażeby siostrom ich miejsce pokazać i również co dotyczy się noszenia biżuterii i tak dalej. I tutaj w tej encyklopedii jest mówione, noszenie spodni i biżuterii, jak tu na przykład przy tym poruszeniu Branhama, są zabronione. I po prostu wie się więcej o tym, co się dzieje, niż nam wszystkim jest to miłe. Myśmy już to w tej historii Kościoła Szwajcarskiego i w innych niektóre rzeczy już czytaliśmy i teraz jako najnowsze również i w niemieckiej encyklopedii. My się nie boimy, cokolwiek ma przyjść, my stoimy na tej słowie na tym gruncie Słowa Bożego, jeżeli Bóg jest z nami, to wtedy my mamy wszechmoc, czy 1000 po prawej naszej stronie padają i 10 000 po lewej. My stoimy na Słowie Bożym, dlatego że my na to zostaliśmy przeznaczeni, ażeby częścią słowa z łaski się stać. Myśmy wczoraj już mówili o zamieszaniu i jeżeli my to tak widzimy, jak to zmieszanie zostało uczynione i w jaki sposób to wszystko i cały świat został upity, tak samo również jak to u proroka Jeremiasza, i to jest również dobrze, ażeby wiedzieć, że nie tylko Nowy Testament, ale że również i Stary Testament już o tym mówił i że prorocy i apostołowie poprzez tego samego Ducha Świętego zostali oświeceni i o tych samych rzeczach mówili u Jeremiasza. U Jeremiasza 51, wiersz 7. Jeremiasz 51, rozdział, wiersz 7. Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały. Jak człowiek, który za dużo wina pije i zaczyna się chwiać na prawo i na lewo i tą prostej drogi już nie może znaleźć, tak tutaj duchowo jest pokazane, że ten wielki Babilon, nieprawda? My wszyscy wiedzą, co tutaj jest myślane z tym, że to światło na Stary Testament z Nowego Testamentu jest rzucane i ze Starego do Nowego i z Nowego do Starego. I tak dlatego trzeba obydwie strony zawsze czytać. Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana. Papież ma ten złoty kielich, on ma ten złoty telefon, on ma wiele rzeczy z złota. I kto widzi te komory i skarbce, to może to widzieć. Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijający całą ziemię. Ale jest jedna różnica na ziemi. Jest jeden wyjątek na ziemi. I to są ci wybrani Boży, ci, którzy z tego złotego kubka Babilonu nie piją, tylko oni ten kielich zbawienia do siebie wzięli, przyjęli i którzy mogą powiedzieć, mnie przypadł los na to najlepsze, mnie wielki przywilej, mnie wielki spadek przypadł w udziele. W wierszu 8 jest napisane, Babilon padł z nienacka i został rozbity. Biadajcie nad nim, weźcie balsamu na jego bóle, może da się go uleczyć. I teraz przychodzi to. Leczyliśmy Babilon, lecz nie dało się go uleczyć. Zostawcie go. Chodźmy, każdy do swojego kraju, gdyż jego sąd niebios sięga i wznosi się aż do obłoków. W Objawieniu 19 i wyjątkowo w Objawieniu 18, przepraszam, Objawienie 18, jest nam 3 razy mówione, że w jednej godzinie ten wielki miasto Babilon, które nad wszystkimi królami świata królowało, zostanie zniszczone. I wszyscy ci, którzy z nim handlowali i robili interesy, będą z daleka się patrzeć i narzekać. I ażeby to tutaj jeszcze wyraźnie było wypowiedziane u proroka Jeremiasza, przeczytam jeszcze wiersz 13. Ty, co mieszkasz nad wielką wodą i jesteś bogaty w skarby, nadszedł twój kres, nić twojego żywota przecięta. Pan zastępów przysiągł na swe życie za prawdę, choćbyś był pełen ludzi jak szarańczy, jednak podniosą przeciwko tobie okrzyk wojenny. Co mnie tutaj w związku z tym bardzo porusza, jest to stwierdzenie, które ja wczoraj czytałem, również to, ta rzeczywistość, i można tutaj również przeczytać w tym wielkiej encyklopedii, jak ten ruch zielonoświątkowy jest do kościoła rzymskokatolickiego wpędzany i między nimi jest ta wiara Trójcy, to powiązanie, to, że ta osoba Ducha Świętego jest tak bardzo ważna. Duch Święty jest Duchem Bożym i to jest czystą prawdą. Duch Boży, On już w Starym Testamencie nad wodami się unosił na samym początku. Ja mogę wam to przeczytać z tego, co jest napisane w pierwszej Mojżeszowej o stworzeniu świata. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. To wiedzieli wszyscy prorocy, to wiedział Mojżesz, to wiedział Eliasz, to wiedzieli wszyscy. Nikt nie mówił o jakimś drugim albo o trzeciej osobie. Wszyscy mówili o jednym, jedynym Bogu, który królem i stwórcą i tym, który wszystko przy życiu trzyma. I to samo świadectwo myśmy w Nowym Testamencie otrzymali, bo zbór został zbudowany na gruncie apostołów i proroków, gdzie Jezus Chrystus sam kamieniem węgielnym jest. Czy nie jest to u Izajasza 8 napisane? Spójrz, ja kładę kamień w Syjonie, kamień kosztowny, węgielny. Czy możemy to może krótko przeczytać? To miałoby być u Izajasza w rozdziale 8 napisane. Izajasz 8 rozdział i również w innych rozdziałach. Tutaj jest ale napisane u Izajasza w 8 rozdziale. Od wiersza 13 jest napisane. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem. I będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. I wielu potknie się o nie i upadną i potłuką się i będą usiedleni i schwytani. To był ten problem w dniach naszego Pana, że ta wyobraźnia tych duchowych nad Mesjaszem była całkowicie inna, niż Bóg ją w swoim słowie opisał. I było wystarczająco wiele obietnic od pierwszej Mojżeszowej 3:15, gdzie to nasienie było zapowiedziane, które przyjdzie poprzez kobietę i zmiażdży wężowi głowę, aż do tej obietnicy. Spójrz, twój król przychodzi do ciebie, Zachariasz 9, wiersz 9, i on jedzie na źrebięciu oślicy. I między tym leżą wszystkie inne obietnice, również z Michała 5:1. Ty, Betlejem, jesteś najmniejsze z tych miast Judy, bo z ciebie ma przyjść mi ten, który jest w Izraelu Panem. I On w Betlejem został zrodzony i On jest Panem, ale Pan, który jest również i Królem, On musiał stać się człowiekiem, On musiał stać się śmiertelny według ciała. I ja wam powiem, dlaczego również, ażeby śmierci moc zabrać, bo Jego Królestwo jest wiecznym Królestwem i dla Jego Królestwa nie ma końca. Dla Jego panowania nie ma końca. I uczniowie się spytali, czy Ty teraz w tych dniach ugruntujesz to Królestwo Izraela? I Pan mówi, wam nie należy, ażeby wiedzieć znak i czas i godzinę, tylko a wy będziecie mocą z wysokości napełnieni. Ten Król Królów i ten Pan wszystkich Panów, ten, który sam miał nieśmiertelność, on musiał sam według ciała stać się śmiertelny. Czy pojęliśmy to? Bo Bóg tego pierwszego człowieka powiedział, którego dnia wy to będziecie jedli i spożywali, wy umrzecie. A więc śmierć przyszła do wszystkich ludzi, się przebiła. Jeżeli to Królestwo Boże jest wiecznym królestwem, należą do Królestwa Bożego ci ludzie, którzy mają żywot wieczny, co pomaga wieczne Królestwo, jak dzisiaj żyję, jutro umieram, to nie byłoby Królestwo Boże. Pismo Święte nam mówi u proroka Izajasza i również w objawieniu, że śmierci już tam nie będzie i temu wierzymy z całego serca. U Izajasza w rozdziale 25, wiersz 8. Wszechmogący Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział, Amen. A więc musi ten Król Królów poprzez Ducha Świętego musiał Marię zacienić i w niej to życie musiał stworzyć, i to życie się rozwinęło i spójrz, Emanuel, God, Bóg z nami, Jezus Chrystus, nasz Pan, On został zrodzony na ten świat, ażebyśmy my, którzy na ten świat, na tym świecie zostaliśmy zrodzeni, ażebyśmy mogli znaleźć odkupienie i nie tylko, ażeby być od grzechu uwolnieni, ale aż do śmierci. Tylko Paweł mógł już powiedzieć w pierwszym liście do Koryntian 15, śmierć, gdzie jest Twoje żądło, piekło, gdzie jest Twoje zwycięstwo? To Bogu niechaj będzie dzięki za to, że On nam darował zwycięstwo poprzez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Piotr pisze w pierwszym liście Piotra 3 od wiersza 16, że Chrystus według ciała umarł i w duchu On w dół zszedł, ażeby duchom w więzieniu głosić. To są właściwie miejsca, które dzisiaj na tym miejscu miałoby się przeczytać z naciskiem. Może my te dwa miejsca przeczytamy i wy będziecie widzieli, dlaczego one są ważne. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, czytajmy od wiersza 19. Z powodu tego, ażeby wykorzystać dobrze czas. W nim też, w duchu też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał na dni Noego, kiedy budowano arkę.
Die Arche
w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. I do tego należy drugi list Piotra, drugi rozdział od wiersza czwartego. Drugi list Piotra, drugi rozdział od wiersza czwartego. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Również spójrzcie na to powiązanie tutaj. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. My wczoraj wieczorem uczyniliśmy to porównanie z pierwszej Mojżeszowej 6 do Łukasza 17, około u Mateusza i później po tym i również tam ta wypowiedź naszego Pana. Tak jak było za dni Noego, tak to będzie również w te dni. Ja chciałbym teraz jeszcze raz tutaj na tym miejscu powiedzieć, to nie wystarczy, ażebyśmy my jakoś obojętnie to tylko tak czytali i oni się radowali i tak dalej i czynili, co chcieli, tak długo, aż przyszedł potop na nich. To się zgadza, tak to było. Ale kto, kogo, o co tam chodziło, kto się, myśmy o tym wczoraj mówili, że teraz również ma miejsce zmieszanie, jakiego jeszcze nigdy nie było. I jeżeli się do pierwszej Mojżeszowej 3 przejdzie Ewa, ona upadła jako pierwsza, wpadła na to kłamstwo nieprzyjaciela i od tamtego czasu było zawsze jakieś oddzielenie zawsze i zmieszanie było. Jeżeli się na lud izraelski, który jako przykład jest tutaj dany, jeżeli spojrzymy na to, tam zawsze były wspaniałe początki i później przychodziły ten czas doświadczenia i w czasie doświadczenia była ta próba doświadczenia i albo się ją pozostało po stronie Bożej, albo się zmieszano, albo wytrzymano tą próbę, albo nie. I co się stało według świadectwa Bożego w pierwszej Mojżeszowej 6, więc kiedy przyszła ten potop na świat, bo Pan mówi, jak to było w dniach, tak to będzie i również w dniach, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie i się, kiedy Syn Człowieczy się objawi. I my mamy wtedy to prawo, i ażeby te dni, na które Pan się powołuje, ażeby je oświecić i ażeby widzieć, o co chodzi. I również tutaj było mówione to, wtedy naprawdę te były te dwie linie i ja to w mojej książce napisałem. Naukowcy badali skelety, że tam jest, są stworzenia, których nie można tam uporządkować. I również przejęte to z angielskiego, mówi się the missing link, a więc tutaj coś brakuje. Tutaj jest coś, jeden gatunek, tu drugi, tu jest zwierzę, tu jest człowiek, ale tu czegoś brakuje. I to jest właśnie ta linia Kaina. Ci naukowcy, oni nie mogą tego wiedzieć, bo oni nie mają Bożego objawienia. My możemy to z łaski wiedzieć. W każdym bądź razie jest to w pierwszej Mojżeszowej, w szóstym rozdziale, o tych dwóch liniach napisane, że ta jedna była linia ludzka, ta druga była Boża linia, I dlatego ta jedna linia jako ludzie, dzieci ludzkie i ta druga jako dzieci Boże była opisana. Ta linia Seta to były dzieci Boże, ta linia Kaina była ta linia ludzka i tak się to stało, że te dwie linie się skrzyżowały, się zmieszały i ze sobą się żeniły i wychodziły za mąż. I tak Bóg podjął tą decyzję, ażeby dokonać końca wszelkiego ciała, jednego jak i również drugiej linii. I z tej Bożej linii On mówił, mój duch nie ma być więcej już, nie ma być na zawsze uniżony w ludziach. I jeżeli ktoś gdzieś tą myśl miał, a że ci synowie Boży byli aniołami, upadłymi aniołami, ten się myli. Gdzie są ci upadli aniołowie? My mamy w drugim liście Piotra czytaliśmy, że oni zostali w ciemność wrzuceni i oni czekają na ten dzień sądu. Zgadza się to? Amen, powiedzcie na to. I tak myśmy to właśnie czytali. Jest jeszcze jedno napisane, że aniołowie ani się nie żenią, ani nie wychodzą za mąż. I w zakończeniu wyznacie to pytanie, ty nauczony w piśmie, tam była jedna kobieta i ta jedna kobieta, ona jakoś nie miała szczęścia w życiu. Pierwszy mąż umarł, drugi, trzeci, czwarty, piąty i też szósty i również te siódmy. I wyznacie wszyscy tą biblijną historię naszego Pana i to byli bracia, którzy według tego starego zakonu musieli czynić, ażeby zachować swoją linię i spójrzcie, co się tam stało. I oni się spytali, tak, kto będzie jej mężem z tych siedmiu w zmartwychwstaniu? I Pan powiedział, czy nie pojęliście tego? W zmartwychwstaniu już nie będzie się nikt żenił i za mąż wychodził. Tam my będziemy tacy, jak aniołowie są. A więc ci synowie Boży, oni są stuprocentowo tą linią Seta, którzy poprzez Boga jest pobłogosławiona linia Seta, to są te dzieci Boże. Za tym można było powiedzieć, tak mówi Pan. I za tym można było powiedzieć, tak mówi Słowo Boże. I za tym można było powiedzieć, to jest absolutna prawda. I można by było tą rzeczywistość z różnymi wypowiedziami i podmurować. I spójrzcie, w tym czasie, kiedy prorok Noe to Boże poselstwo przyniósł, wtedy również i ta linia dzieci Bożych, ona nie słuchała jego. Oni poszli z tym inną masą i oni również tam swoich synów, tym córkom tej innej strony dali i oni się żenili, wychodzili za mąż. Niektórzy to sami czynili, ci inni byli tam wepchnięci, wciągnięci. W każdym bądź razie było to czynione. I tego Bóg nie chciał. Bóg chciał, ażeby Mesjasz według ciała z czystego i świętej linii, która i aż do Nowego Testamentu, aż do Marii mogła być widziana i było to, i tak on podjął tą decyzję, ażeby zakończyć całe to ciało, istnienie tego ciała i ażeby poprzez tych trzech synów Noego, ażeby całą ziemię zaludnić bez tego zmieszania. I jak to jest mówione, tak to, jak to było w tamtych dniach, tak to będzie również i w tych dniach, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Tak mamy my prawo, ażeby spytać się, jak to się dzisiaj dzieje. Dzisiaj jest to Boże, to duchowe zmieszanie. Te dzieci Boże, one się poprzez Ducha Bożego nie dają się prowadzić i napomnieć. I tak mamy ten punkt, który ja w roku prawdopodobnie 1962 prawdopodobnie pierwszy raz to słyszałem, kiedy brat Branham o denominacjach mówił. Objawienie 17 do tego użył. i pierwszą organizację jako denominację i rzymskokatolicki Kościół jako matkę kościołów opisał i o niej mówił i wszystkie inne zorganizowane religie, które do tych denominacji stały się denominacjami, jako ich córki opisał. Tam jest napisane w objawieniu w 17 wierszu i również o tej matce i o ich córkach. Wy znacie Pismo Święte. I tutaj brat Branham uczynił bardzo, bardzo mocną wypowiedź. Ta wypowiedź mi przeszła przez szpik kości. On powiedział, wszystkie denominacje są ruchami antychrystycznymi. Ja to tak daleko mogłem pojąć, dlatego, bo każda denominacja według natury ma to znamie zwierzęcia tej pierwszej denominacji niesie. Tak mówi to również i Pismo Święte o tym znamieniu zwierzęcia jako moc zwierzęcia to jest. A kiedy on się powtórzył i on to podkreślił jeszcze i wyniósł to i nacisk na to położył, on powiedział, wszystkie denominacje są ruchami antychrystycznymi i również ta denominacja zielonoświątkowa. I ja wtedy się wystraszyłem. Tak strach mnie przeniknął, on mnie we wszystkich członkach przeniknął i ja tak sobie powiedziałem, mężu Boży, ja mam nadzieję, że Ty nie za daleko się posunąłeś poprzez Twoje osądzenie przenieście się w moją sytuację i w rok 62 i wtedy ja jeszcze stałem w początkach tego Bożego pouczenia bez tego wejrzenia do tego wszystkiego, które ja mam dzisiaj poprzez łaskę. Ale spójrzcie, co się dzieje na ziemi. Ja to wczoraj czytałem, że mają miejsce regularne konferencje o zielonoświątkowego zboru i rzymskokatolickiego kościoła od 64 roku. Ten niemiecki kardynał Bea, on wszystko kieruje, ten biskup, i od tego drugiego watykańskiego soboru 62 do 65 roku te tory zostały tak położone, wszędzie jest charyzmatyka, wszędzie ręce się podnoszą w górę, wszędzie w duchu się śpiewa, tylko melodia, moi mili bracia z Wrocławia, tylko ta melodia przy tym śpiewaniu mnie przypomina bardzo ten wyjątkowe śpiewanie księży katolickich, kiedy po łacińsku śpiewają. I ja się pytam, kto tą melodię tam daje, skąd ona pochodzi. Ja w charyzmatycznych zgromadzeniach byłem i się bardzo dziwiłem z tego, jak ta melodia jest podobna, jak ten katolicki ksiądz to czyni po łacinie i on się na prawo i lewo rusza i śpiewa. Tak się śpiewa w tych charyzmatycznych zgromadzeniach. I obydwie rzeczy się spotkały i zielonoświątkowcy i katolicki kościół i wszystko to, co jest między tym, wszystko to jest podciągane, kiedy oni wracają i musi wszystko czynić. Jeżeli by to u baptystów, metodystów zaczęli, to źle by to było aż do zielonoświątkowców, ażeby się przebić. Ale to już we właściwy sposób zostało rozpoczęte, mianowicie bezpośrednio z tej ostatniej denominacji, której w ogóle istniała i była na ziemi, bezpośrednio do tej pierwszej i między tym, co wszystko leży, to wszystko zostało podciągnięte i wszędzie, gdziekolwiek, jak już było mówione, jest charyzmatyka, wszędzie jest śpiewane w językach. Ja życzyłbym sobie, ażebyśmy my ten dzień dożyli i tego dnia, jak ja go w 1953 roku w konferencji zielonoświątkowej dożyłem w Kassel, że ja w tym kazaniu musiałem poprzestać głosić, bo śpiew językami ze zgromadzenia się podniósł, ale nie jak ten ksiądz śpiewa, tylko niebieski śpiew. I nagle został wylany Duch Święty i całe zgromadzenie Panu w nowych językach śpiewał i Pana czcił. My wierzymy na tym miejscu w ten prawdziwy chrzest Duchem Świętym. My wierzymy w mówienie językami i w przepowiednie, i w znaki, i cuda, w proroctwa, w 9 darów ducha. My wierzymy, ale że wszystko musi być musi być wszystko doświadczone na podstawie Słowa Bożego, i jeżeli to ze Słowem Bożym się nie zgadza, wtedy jest ładne miejsce u proroka Izajasza w 8 rozdziale, ale tylko w angielskim tłumaczeniu tam jest napisane, jeżeli oni nie według zakonu i proroków mówią, wtedy nie ma światła w nich. To tłumaczenie, ono mi się bardzo dobrze podoba. Wtedy w pierwszym liście do Efezjan było napisane, ty doświadczyłeś tych, którzy się jako apostołowie wydali, i ty wykryłeś w nich kłamców. Oni mogli porównać, czy ci zamaskowani mężczyźni, którzy się jako apostołowie wydają, czy oni naprawdę poprzez Pana zostali posłani, mianowicie poprzez to, czy oni tak głoszą, jak apostołowie Pana to czynili, i czy oni tak chrzczą, i czy wszystko, co tam się dzieje, z tym się zgadza, co na początku się działo. I dlatego, że tak to nie było, oni po prostu mogli rozróżniać i widzieć to. Wielu chce mieć dar rozróżniania, gdzie coś jest, gdzie w jakimś pustym pomieszczeniu jest. Rozróżniać możemy tylko wtedy, jeżeli my to prawe na podstawie Słowa Bożego wiemy i znamy, i wtedy możemy mamy możliwość rozpoznać to, jak Bóg tą sprawę rozróżnił i chce mieć rozróżnioną. Jeżeli nie, to wtedy nasze rozróżnianie będzie takie, że wszystko to, co u nas się dzieje, jest właściwe, i to, co się u innych dzieje, jest przewrotne. I to jest taki ogólny dar rozróżniania, który ma cały świat, przede wszystkim ten świat pobożny. O co dzisiaj chodzi dzisiaj tutaj? Ażeby na podstawie Słowa Bożego wyraźnie widzieć i rozróżniać, nic nie mieszać, tylko tak, jak jest napisane, ty, ludu mój, oddziel się od niego, nie dotykaj nic nieczystego, i wtedy wy będziecie moim ludem i ja będę waszym Bogiem. Wy macie być mi synami i córkami, mówi Wszechmogący Pan. A więc jest jedno wywołanie zboru żywego Boga, i ten zbór sam, on jest na podstawie 1 Tymoteusza 3:15, jest tym filarem i gruntem prawdy. Prawda jest w zborze, ale zbór, on jest na tym prawym fundamencie ugruntowany i na tej prawdziwej gruncie stoi apostołów i proroków, i tak ona jest nosicielem obydwu rzeczy, jest gruntem i jest fundamentem i słupem prawdy. Nie jakieś zmieszanie, tylko wyprowadzenie i oddzielenie. Spójrzcie, co z Izraelem było. Ja ciebie jako ten najmniejszy lud między wszystkimi ludami wybrałem. Dlatego, bo ja ciebie umiłowałem, ja ciebie oddzieliłem. I oddzieliłem. I co powiedział Bóg? Nie dawajcie córek dla tych ludów starych, których oddałem, porzuciłem. I co powiedział Biliam, ten stary prorok, który jest opisywany jako kłamca. On nie mógł Izraela przekląć, ale on mógł ich do upadku przynieść. I on mówi, powiedział, my życzymy, służymy wszyscy temu samemu Bogu i dlatego mogą wasze córki, naszych synów wychodzić za mąż. I już przyszedł ten sąd Boży i 23 tysięcy ludzi umarło w jeden dzień. I jeżeli wy spojrzycie na to powrócenie Izraela po 70 latach przed u Nehemiasza i Ezdrasza, to wszyscy oni, wszystkie obce kobiety musiały być odrzucone i wtedy się miało miejsce oczyszczenie i uświęcenie z tych, którzy wrócili z powrotem z Izraelitów. Wy widzicie to słowo kobieta w nowotestamentowym zborze jest i starotestamentowym zborze jest zbór, jest kobieta. Ta kobieta jest mi niewierna była. U Jeremiasza Bóg to samo uczynił. On powiedział, ja ciebie w twojej młodości wziąłem, ale teraz mi stałaś się niewierna, jak kobieta, która swojemu mężowi jest niewierna. Bóg ten obraz używał w Nowym Testamencie. Są tylko dwa obrazy w Słowie Proroczym jako kobieta w Objawieniu 12. Ta kobieta, która jest, ma koronę i jest w słońcu i ma 12 gwiazd w swojej koronie, co znaczy, że to jest nowotestamentowy zbór. Poprzez słońce łaski jest oświecona i jest ukoronowana tą nauką 12 apostołów. I to właśnie również brat Branham powiedział, że to nie było ode mnie. I to w Objawieniu 17 jest napisane, ta kobieta, ta wielka wszetecznica, która na tym zwierzęciu jedzie, nie ona na tej wszetecznicy, tylko wszetecznica na tym zwierzęciu. I to nam pokazuje, że nie ta ostatnia moc polityczna nad tą ostatnim religijnym mocą będzie miała swoją władzę, tylko ta ostatnia religijna moc będzie miała władzę nad tą polityczną władzą i będzie miała te lejce w rękach. Nie troszcie się, jest tylko jedna osoba na tym całym świecie, do której wszyscy królowie i wszyscy prezydenci i dyktatorzy, wszyscy obojętnie kim oni by nie byli, przychodzili, oni będą przychodzili jeszcze, wszyscy, wszystkie denominacje, wszyscy do niego, oni wszyscy biegną do Watykanu, bo oni nie chcą za późno przyjść. I kiedy ci zielonoświątkowcy, którzy na tej ulicy Azusa byli obecni, kiedy miało miejsce wylanie Ducha Świętego w roku 1906 i ci, którzy byli tutaj w Kassel albo gdziekolwiek by oni nie byli, w Mülheim nad an der Ruhr, gdzie to był pastor Paul, gdziekolwiek by to nie było, jeżeli by oni widzieli dzisiaj, że te dzieci, ich dzieci, że one nie są już dziećmi bożymi, tylko są wnukami i Duplessis, ten, który w swoim czasie z bratem Branhamem podróżował i on ten most z zielonoświątkowców do katolików uczynił. On był ten, który mówił to zdanie, Bóg nie ma żadnych wnuków, tylko ma dzieci. Co jest dzisiaj? Czy są ci wszystkie wnuki tego pierwszej generacji zielonoświątkowców, czy oni byli, są dziećmi bożymi, albo czy są dziećmi metodystów i baptystów i oni należą do jakiejś denominacji, bez jakiegokolwiek do życia zbawiennego z Bogiem, moi mili, tutaj na tym miejscu, to Słowo Boże ma być tak głoszone, ażeby każdy osobiście ten doświadczenie zbawienia ze swoim Bogiem mógł uczynić i również dzieci nie są wierzące, bo są rodzice wierzący. Dzieci muszą swoje osobiste dożycie z Bogiem uczynić, a więc nie zmieszanie, tylko oddzielenie, wywołanie, przygotowanie i zakończenie i doprowadzenie do doskonałości zboru Bożego Jezusa Chrystusa. Ja chcę tutaj, na tym miejscu, w tych dniach Boga, szczerze, z całego serca chcę za posłanie Jego sługi i proroka Williama Branhama, chcę podziękować. Bez Jego służby nie wiedzielibyśmy w ogóle nic o tych rzeczach. My bylibyśmy z szeroką masą, byśmy poszli i ze wszystkim, z fanfarami byśmy, z wieloma halleluja, byśmy tą samą drogą błędu poszli jak wszyscy inni. I my możemy z łaski tylko rozróżniać to wszystko, dlatego, bo my to słowo słyszeliśmy z prawdy i ono nam poprzez Ducha Świętego zostało objawione. Dzisiaj my możemy rozróżniać i widzieć. I tutaj mi przychodzi jeszcze jedna myśl, kiedy ja czytałem, że ta delegacja zielonoświątkowa z tym katolicką delegacją o ewangelizacji mówiła oni się umawiali i umówili się, co i jak ma być czynione, to ja się pytam i ja to myślę również całkowicie szczerze. Jeżeli my tą zielonoświątkową delegację byśmy prosili, ażeby oni z nami rozmowę prowadzili, czy tam byłoby do uczynienia jakieś pojednanie? Nie, i jeszcze raz nie. Czy widzicie, o co teraz chodzi? O zboże żywego Boga. Oblubienico odkupiona krwią Jezusa Chrystusa i dajcie się wywołać i dajcie się oczyścić i doświadczyć i nie dotykajcie nic nieczystego. Niechaj by ten stary kwas pozostał tam, gdzie on należy i niechaj byśmy my jako ten słodkie ciasto, abyśmy byli czyści, niejak możemy być wdzięczni za to Słowo Boże, wdzięczni. Powiedzcie halleluja, halleluja, chwała i cześć i uwielbienie niechaj będzie żywemu Bogu. Stary i Nowy Testament poprzez Boga został oświecony i całe Słowo Boże poprzez Ducha Świętego zostało objawione. Teraz my widzimy, co z Izraelem się dzieje. My możemy rozpoznać i widzieć, co dni Noego znaczą. My widzimy to na nowo to zmieszanie. Dzieci Boże, one poprzez Ducha Bożego nie dają się napomnieć i oni się wyśmiewają z proroka i mówią, my mamy to Słowo, my mamy Chrystusa, my nie potrzebujemy żadnego proroka, nie. A żeby w błąd iść, ja bym również nie potrzebował żadnego. Ale, ażeby tą prawdziwą drogę Bożą znaleźć i ażeby tą różnicę rozpoznać i widzieć, ja i wszyscy inni, ja męża od Boga posłanego potrzebowałem, wywyższone niechby było to wspaniałe imię naszego Pana. My się nie wstydzimy z tego powodu, wręcz przeciwnie. My jesteśmy wdzięczni, mąż od Boga posłany z tym poselstwem Bożym do ludu Bożego w tych dniach. I tak niechajby nam dzisiaj w sumie, niechajby każdemu dziękczynne serce mogło być darowane i jeżeli my dzisiaj dziękujemy, to dlatego naprawdę z głębi naszych serc za odkupienie i za przebaczenie, za ratunek i za zbawienie, za wszystko to, co nam stało się wielkie i kosztowne. My chcemy dzisiaj Panu, naszemu Bogu, teraz we wspólnej modlitwie chcemy dziękować. My jesteśmy tym wybranym ludem i rodem, my jesteśmy tym rodem kapłańskim, my jesteśmy tym do ludem przeznaczonym do jedności. Chcemy Pana czcić, nie tylko my tutaj na tym miejscu, mianowicie wszyscy ci, którzy należą do zboru pierworodnych, ci, których my u Hebrajczyków 12 czytaliśmy, my należymy do zboru żywego Boga, ale my specjalnie na tym miejscu tutaj, w tych dniach, my chcemy Panu takie dziękczynienie przynieść. Wyobraźcie sobie, my wszyscy byśmy w tej sprawie, byśmy przeszli obok tej sprawy sami i byśmy o niej nie wiedzieli. I jeżeli by ktoś do mnie przyszedł i powiedział, tak, myśmy już wszystko wiedzieli, to ja powiem Tobie, Ty jeszcze dzisiaj nie wiesz tego, co powinieneś wiedzieć, jeżeli Ty myślisz, że już wszystko wiesz. Jest z ogółu proroka Jezusa napisane, nie mów, że ja to przed dzisiejszym dniem wiedziałem. Czy znacie to wszystkie to miejsce? Bóg ma zawsze te swoje dni i czasy. To jest nasz dzień i nasz czas. Chwała i cześć niechaj będzie Jego wspaniałemu i cudownemu imieniowi. Chcemy powstać i Panu dziękować z całego serca. Brat Rus będzie z nami dziękował i my wszyscy będziemy dziękować z Nim. Wierny Boże, my dziękujemy Tobie z głębi serca, Panie, za Twoje potężną mowę, za Twoje słowo w tej godzinie porannej. Panie, Ty tych swoich zawsze wziąłeś na stronę i Ty z nimi mówiłeś i Ty im Twoją wolę objawiłeś. Panie, tak również i nam w tych dniach. Ty byłeś łaskaw, Ty nic nie czynisz, Panie, Ty objawiasz to chyba swoją wolę, swoim sługom, prorokom i ci oni muszą do ludu dalej mówić. Panie, Ty nie zapomniałeś, Panie, w naszych dniach tak czynić. Wierny Boże, my dziękujemy Tobie wspólnie za Twoją wielką łaskę, za Twoje miłosierdzie, za Twoją miłość do nas. Panie, Ty, Twój lud izraelski umiłowałeś, Panie, jak myśmy to słyszeli. Ty miłujesz, Panie, Twój zbór, oblubienicy, dlatego mówisz Ty do niej, Panie, i Ty objawiasz Twoją wolę i wszystko, Panie, co jest prawe i nieprawe, Panie, Tobie niechaj byłoby prawe, chwała i cześć, że Ty Twojemu ludowi darowałeś łaski i otwarte zrozumienie na Twoje słowo, na Twoją mowę, Panie, jak w tamtych dniach Twoich apostołów Ty posłałeś i powiedziałeś, wam jest to dane, ażeby znać te tajemnice Królestwa Bożego, tym innym nie jest to ale dane. O Panie, zawsze Ty miałeś Twoją trzodę, która słuchała Twojego słowa, nawet jeżeli oni szli poprzez prześladowanie, poprzez wyśmiewisko, wyśmiewanie i poprzez zniewagę i hańbę. Oni stali, ale po Twojej stronie i byli wierni Twojemu słowu i oni szli również na śmierć i oni się nie bali złożyć świadectwa o Tobie przed ludźmi i tego, co im przypadło w udziele. Oddaj również, daruj Ty nam i wszystkim, Panie, łaski, ażebyśmy się nie wstydzili, tylko żebyśmy wiedzieli, że Ty z nami będziesz, Panie, i Ty nas przeniesiesz, Panie. Chwała i cześć niechaj będzie Twojemu wspaniałemu i cudownemu imieniowi. Ja dziękuję Tobie z głębi serca, również za ten poranek dzisiejszy, za Twoje słowo, za wszystkie te obietnice, które my możemy widzieć, że one się wypełniają, Panie. Do Twojego, na Twoim zboże i na Twoim ludzie izraelskim. Błogosław Ty Twój lud, Panie. Jest naszym wewnętrzną modlitwą, Panie, w imieniu Jezusa. Amen.